takie chciałbym słowa na początek przeczytać. Temu, który ma moc, aby ustrzec was od upadków i w pełni radości uznanych za nienagannych postawić w swej chwale jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, który objawił się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, niech będzie wszelka cześć i uwielbienie. Do Niego bowiem należą majestat, moc i władza od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Temu, który ma moc, nas ustrzec. Sami, bracia i siostry, nie możemy nic ustrzec. Jak obserwujemy, to montujemy alarmy, montujemy zabezpieczenia. Na te zabezpieczenia są następne antyzabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Nie da rady. Człowiek nie da rady się zabezpieczyć, ale jest ktoś, kto nas zabezpieczy. Jest ktoś, kto nas chroni. Nawet Słowo Boże o tym mówi, że Pan Bóg tylko może ustrzec dany dom. Żaden człowiek, żadna osoba, żadna instytucja, wiemy to z życia i z autopsji. Nim przyjedzie policja, to złodziej 3 razy wyniesie. Tak. Chwała Panu Bogu. I tutaj był taki temat poruszony, brat poruszał o modlitwie. I tak chciałbym na początek, bo wiecie, tak naprawdę to o nas to nie ma co mówić. Nas Pan Bóg wyrwał, my naprawdę byliśmy w błocie, my naprawdę byliśmy, no wiecie, tych świadectw, żeście chyba się nasłuchali w swoim życiu pełno, ale my zdajemy to świadectwo tylko i wyłącznie po to, żeby czasami pokazać, w jakim bagnie my byliśmy i z czego Pan Bóg jest mocny wyrwać. Że nawet kiedy myśmy czasami siebie już przekreślili, myśmy przekreślili wszystko wokoło nas, to był ktoś, kto nas nie przekreślił, kto chciał nas ratować. Był ktoś, kto wcześniej skorzystał z takiego ratunku i jego Pan Bóg serce poruszył. Były społeczności, byli tacy jak i wy, którzy modlili się, wspierali i posyłali takich, którzy pójdą do takich jak my i powiedzą im o nadziei. Bo nie każdy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie każdy może pójść i nie każdy jest gotowy pójść. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że każdy jest gotowy się modlić. Każdy jest gotowy wspierać to dzieło. Ponieważ nie każdy będzie tam w tym miejscu na boju. Ale do tego boju, żeby wyjść, to trzeba być wyposażony. Ostatnio żeśmy się tak śmiali, bo taki jeden z kaznodziejów, Kulec, nie wiem czy go znacie, powiedział kiedyś takie słowa, że chrześcijanie to by chcieli od razu filet wyłowić. I tak by było najlepiej. Nie? Już filecik wyłowiony na patelnię. Ale to tak nie jest, bracia i siostry. To jest tak, że trzeba kupić wędkę. To jest, bracia i siostry, tak, że trzeba się zagłębić czasami w pewne rzeczy, w pewne materiały, poznać środowisko ryb, poznać kiedy, co można złowić, na co można. Natomiast ja nie będę tego wymieniał, bo ja wędkarzem nie jestem, ale kiedy patrzę, jak ci spinningarze, teraz to się nazywa, jak oni chodzą wyposażeni, to nie wiem. Mi by było szkoda kasy na to wszystko. No, ale on musi mieć to wszystko, on zarzuci, wie w którym miejscu, wie w której porze jest, tak? Ale to jeszcze nic, że on ją złowi. Gdyby trzeba jeszcze obskrobać, przyrządzić, tam trzeba oczyścić w środku to wszystko, przyprawić każdą rybę inaczej. Trzeba wiedzieć, znać te ryby, nie? Jedna jest taka, druga taka, nie? Tej trzeba więcej czosnku, tamtej trzeba w marynacie. No jest tego też, nie jestem kucharzem, nie będę tutaj, ale tak to wygląda. I tak samo jest z nami, bracia i siostry. Tak samo jest z tymi, do których Pan Bóg nas posyła. Pan Bóg nas wyposaża, Pan Bóg daje odpowiednie narzędzia, odpowiednie osoby, odpowiednie wsparcie, odpowiednie zaplecze, odpowiednie wyposażenie, czy finansowe, czy takie i posyła nas do tych ludzi. Posyła odpowiednie osoby, które Pan Bóg wybrał spośród zgromadzenia i posyła je na ten bój, tam na te dzieło walki. I bez was, bracia i siostry, bez tych modlitw, bez tego wsparcia można sobie tylko pójść, wiecie, posiedzieć w parku, przeczytać gazetę i przyjść z powrotem. Nic się tam nie uzyska. Bez waszego wsparcia, bez tej pomocy, bez tego zaplecza. Żaden żołnierz bez rozpoznania terenu, bez rozpoznania wroga i tak dalej, nie wyruszy na teren. Nie da rady, bo pójdzie tam i się zgubi. Musi mieć wyposażenie. I tak samo my. My, lud Boży, musimy wyposażać, ale przede wszystkim przynosić te osoby w szczerości do Pana Boga. Gdyby tego nie było, nie byłoby nas na tym miejscu. Nie byłoby nas, bo do nas też Pan Bóg posłał pewną osobę. Do nas też Pan Bóg posłał osoby wyposażone. Osoby, które były gotowe poświęcić swój czas, swoje życie, swoje pieniądze. Jak to powtarzał nieraz Andrzej Kulita, że chrześcijaninem nie opłaca się być, ale warto. Dlaczego się nie opłaca być? Bo czasami trzeba z kieszeni wyjąć, czasami trzeba poświęcić czas, czasami trzeba przyjąć obelgę, czasami trzeba pójść tam do tych ludzi przez rok i przyjść i zadać sobie pytanie, czemu się nic nie dzieje? Czemu tam nic się nie dzieje? Ale kiedy popatrzymy, jak Pan Jezus chodził po tej ziemi i szedł do Żydów, co się stało? Wszyscy Żydzi zawołali? Już mamy w Ewangeliach napisane, że ten lud był głuchy. Do swoich przyszedł, swoich go nie poznali. To co my się dzisiaj spodziewamy? Że będą przychodzić? W tych czasach, gdzie bracia i siostry, kiedy widzimy, że w miejscach publicznych tak naprawdę widzimy, kto tam stoi. Kiedy tam Boży lud nie stoi, to stoją ludzie ze świata. Oni tam serwują, wczoraj były dni piwa. Wszyscy poszli na dni piwa. Dlaczego tak jest? Dlaczego tam świat może robić imprezy? Dlaczego tych ludzi ściągać? Dlaczego my, jako Boży lud, jako ta sól, którzy my powinniśmy tam stać i strzec i wyrywać tych ludzi, czemu my tam nie idziemy, nie? Czemu my tam nie stoimy i nie jesteśmy tak zdeterminowani jak tamci? Dlatego, że co? Kasy z tego nie ma. No nie wiem, my na kasę nie lecimy, tak? Dlatego, dlaczego nas nie ma? Dlatego musimy o to walczyć, o to zabiegać, ponieważ wracając do modlitwy, bracia i siostry, o moc modlitwy wam powiem jedną rzecz. Kiedy mnie przewozili z jednostki z Jeleniej Góry z aresztu śledczego już po wyroku do Kłodzka, pewna osoba mnie widziała, ja tego nie wiedziałem. I pamiętam, kiedy wyszedłem z więzienia, przez 2 lata w moim sercu, jeszcze tak się zastanawiałem, bo przeczytałem w Słowie Bożym w Ewangelii Jana, że Pan Bóg wysłuchuje tych bogobojnych, nie? A tego grzesznika nie. Tylko jedyną modlitwą, jaką grzesznika wysłuchuje, to jest rozbawienie. Ale jest w Ewangelii Jana to napisane. Ja sobie pomyślałem, Boże, kto taki właśnie prawidłowo wierzący, pokładający nadzieję w Tobie, modlił się o mnie, tak mnie widział, takiego podłego drania i mnie tak się modlił o mnie, żebym ja był zbawiony. Boże, kto taki był? Czy był ktoś taki? Ja rozumiem, że moja żona zawołała, jej rodzice, jak mieli, no katolik, mój ojciec może, jakiś tam, rozumiecie, ale ja tak czytając Biblię sobie pomyślałem, Boże, kto tak pokładający nadzieję biblijnie wierzący się modlił o mnie? Czy był ktoś taki? I przez 2 lata słyszałem tutaj te pytanie i taki głos. Jedź do Ząbkowic, Duch Święty. Bo ja w Ząbkowicach, bracia i siostry, nikogo nie znałem. Znałem jedną osobę, jednego brata, który był w Płocku, w naszej społeczności. On później się przeprowadził do Ząbkowic. Tam miał sklep budowlany z takimi materiałami dekoracyjnymi, więc ja do niego przyjeżdżałem. I on tam uczęszczał do takiego kościoła zielonoświątkowego. Ja tych ludzi nie znałem, tych ludzi wierzących też nie znałem. Nawet nie wiedziałem, jak tam przyjechać, ale słyszę, bo wiecie, słyszę głos, jedź tam. I nadarza się okazja. Kiedy ten brat do mnie w pewnym momencie dzwoni, mówi, Przemek, czy ty byś przyjechał, podzieli się z świadectwem nawrócenia do nas tam. Ja mówię, jasno, żebym przyjechał. Akurat też moja żona była, a jeszcze wtedy nie była nawrócona. To mówię, przyjedzie, to tak, nie, siądzie, tak, jakbyś tak chciałem bardzo. Jak to na początku, ta pierwsza miłość, ta godzina. Przyjechaliśmy tam, wiecie, ja pamiętam, przed tym, nim przyjechałem, jak sobie układałem świadectwo, co tam powiedzieć. Ja tym miastem zaopatrywałem bracia, siostry w narkotyki. Ja tam jechałem z taką dumą teraz, że będę mógł w tym miejscu powiedzieć diabłu po prostu, że już do mnie nie ma przystępu. Ja już mogę powiedzieć tym ludziom i przeprosić tych ludzi, którzy tam byli, za to, że jakim człowiekiem byłem, za to, że niszczyłem to miasto. Ja mogłem przyjechać, ja się z tym radowałem, że mogę dziś stanąć przed nimi i to powiedzieć, i tak sobie upadałem w głowie, co powiedzieć, nie, czego nie mówić, bo to po co to wszystko tak gadać. Ale zacząłem się modlić i dostaję takie słowa, ty se nic nie układaj, ty jedź, ty złóż świadectwo, ty się o nic nie ma, tam jest wszystko przygotowane. Bracia, siostry, ja pojechałem, zacząłem mówić to świadectwo i czasami człowieka tak poniesie i mówię i tak sobie myślę, po co ja te rzeczy tak mówię, takie szczegóły, że mnie tam właśnie z tej Jeleniej Góry przewozili do Płocka, nie, i, a później takie tam się decydowały losy, że to miasto tutaj zaopatrywałem narkotyki. I wiecie, po moim świadectwie, na sam koniec, tak sobie, taki miałem, wiecie, taki niedosyt, jak to człowiek nieraz ma, nie, pójdzie na ewangelizację, złoży świadectwo i mówi, no nic się nie działo, nie, ale później po tych nabożeństwach podchodzą ludzie pojedyncze i mówią, to było dla mnie, bracie, ja tak ci bardzo dziękuję. Bo ja czekałem na te słowa od dawna. Ja się modliłem o to słowo. A my nie wiemy. My czasami myślimy, może ja bym jeszcze tam powiedział, tu powiedział, żeby tak wszyscy tam powstawali, machali rękami, amen, nie wołali, aleluja. Nie, bracia, siostry. To Pan Bóg przygotowuje serca. To Pan Bóg mówi, daje nam to, co mamy powiedzieć. I bracia, siostry, po nabożeństwie podchodzi do mnie siostra jedna i mówi, bracie, w którym roku się przewozili tam? Z tej jednostki, z tej Jeleniej Góry do tego Płocka. Ja mówię, no tam wtedy i wtedy. A ona mówi, bracie, to ja cię widziałam, jak cię przenosili z jednego tego wozu więziennego do drugiego i się o ciebie modliłam. I Pan mi obiecał, że ty złożysz przede mną świadectwo nawrócenia. Chwała Panu Bogu, no to jest odpowiedź na modlitwę, to jeszcze nie koniec. Podchodzi do mnie babuszka taka z samego końca, mówi, bracie, do kogo ty tu przyjeżdżałeś? Ja mówię, nie, patrzyłem na siostrę, nie, ta siostra tam. Mówię, jakieś, wiecie, my tak byliśmy kumplami w starym życiu, żeby ona mi tam wymienia z imienia, z nazwiska. Ja mówię, nie, ja tu do takiego nie znam, pewnie siostra, no przyjeżdżałem. Ona mówi, no ale do kogo, nie? Komu ty przywoziłeś ten nagrody filmu? Ja mówię, do takiego żabu. A ona mówi, to mój syn. W jednej chwili bracia, siostry, ja sobie przypomniałem, kiedy przyjeżdżałem z dostawą narkotyków do jego domu. Kiedy otwierała mi ta kobieta. Ja sobie to wszystko przypomniałem. On siedział gdzieś tam na samym końcu w swoim pokoju, był taki długi hol, a ona się brała blisko drzwi, była, miała taki swój pokój. Ona się tam zamykała. Ja wiem, co ona robiła. I ona mówiła, ja się modliłam o ciebie. Ja się odmodliłam o ciebie, bracie, żebyś ty się nawrócił. Ja mówię, co z twoim synem? Mówi, jest z wami, wyjechał, jeszcze się pokupił. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest siostra wierząca. A ona wołała nie w sufit. Ona wołała do żywego Boga, bracia, siostry. To są modlitwy świętych. To są modlitwy, które wy zanosicie. Wy zanosicie o tych, którzy wychodzą. Wy zanosicie o tych, którzy tam przyjdą, którzy mają przyjść. I może nie przyjdzie tu. Ja wczoraj widziałem te wszystkie tam osoby. I to było tak cyklicznie. Przychodzili i znikali. Przychodzili i znikali. Ale siadali gdzieś tam daleko. Ludziom było trochę wstyd, trochę głupio, ale ja widziałem, że Boże Słowo ich poruszało. Ja widziałem, jak przychodzili pojedyncze osoby, najpierw siedziały gdzieś tam daleko, a później wracały i przychodziły, brały Biblię. Chwała Panu Bogu. Widziałem jedną sytuację z jednym bratem. Kiedy szły dwie osoby, dwie młode kobiety. Kiedy ze sceny mówiłeś o Jezusie, padały słowa Jezus, Jezus. A one dwie szły, wiecie, jak to te nowoczesne kobiety. Wszystko wyposażone, nie tylko nie to, co trzeba. Nie? Idą i tak, Jezus. Jak tylko, bo jak mogłem obserwować ich twarze? Jak padało Jezus, to tak, wiecie, jakby coś starodawnego leciało. Nie? Starodawną płytę puścili, nie? Tak. I w pewnym momencie któryś brat, ja już nie pamiętam, któryś, podszedł tam i mówi, może balonik dla dziecka. Może balonik dla dziecka. Ja nie wiem, co mówiłeś, ale ja to obserwowałem. A ona, no, dla dziecka. Może mogę poczęstować cukierki. Cukierka? Naprawdę, naprawdę świetna, naprawdę. Ja to pierwszy raz cukierka mogę, już serce otworzone. I potem widzę Biblia. Ona tam coś świętego, nie? I później zobaczyłem taki obraz, jak już szedłem na scenę. Już dziecka nie było, dziecko poszło tak, a ona została i słuchała. Bracia, siostry, chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu za tą determinację. Bo my możemy czasami podejść, się zrazić, możemy w ogóle tam nie wyjść, się zrazić, ale co z tymi ludźmi będzie? Bracia, siostry, co będzie z tymi ludźmi?
Powiedziała, że przyjdzie.
Ja się wielokrotnie z tym spotykałem. Posłuchaj, to jest pierwsza sytuacja, kiedy ona spotkała się z żywym Bogiem. Ja miałem taką sytuację, byliśmy na takim blicu wrocławskim u Gedeonitów we Wrocławiu. Rozdaliśmy 37 tysięcy nowych egzemplarzy tych Nowych Testamentów. Rozdawaliśmy jak, wiecie, jak to akwizytorzy robią. Czasami mnie się to nie podobało. Ja się po prostu z tym kłóciłem. I postawili nas trójkę na jednym chodniku. Ja stałem oczywiście w dobrym miejscu, bo była szkoła. Było liceum jakieś tam, gdzie wychodzili młodzi ludzie i mogli zdawać Biblię. Ale ci, co przechodzili tam w tamtą stronę, 100 metrów dalej, czy tam 200 metrów, następny brat stał na tym samym chodniku. Tam dalej jeszcze jeden brat stał z Bibliami. Ja sobie myślę, kto to tak zaplanował, nie? No przecież jak ja mu nie dam, to on tam nie weźmie. Po co to? To strata tylko, nie? To mógłby pójść gdzie indziej. I czasami mamy takie swoje te przekonania. Ale bracia, siostry, myśmy porozdawali pewną pulę Biblii, szliśmy do magazynu się zaopatrywać w trójkę i ten na samym końcu składa świadectwo. Ale miałem świadectwo. Ale mogłem złożyć człowiekowi świadectwo. Płakał, mówił, że chce zmienić swoje życie. Ja mówię, no a jak wyglądał? No taki w kapturze szedł. Ja mówię, co ty gadasz? To on ode mnie w ogóle nawet Biblii nie wziął. Ja pamiętam, ten człowiek szedł w kapturze. Ja mówię, chciałbym panu podarować prezent, nie? W formie Nowego Testamentu. Ja on daj mi spokój, poszedł. Ten drugi znów do niego to samo, bo nie wiedział, że ja coś tam mówiłem. A on mówi, dobra, daj to. Wziął to, wziął, poszedł, nie? Idzie tam, a znowu kolejny mówi do niego to samo. Mówi, mam już to. I poszedł, wraca, mówi, powiedz mi, w końcu o co tu chodzi, nie? Co z tymi Bibliami, nie? Obraz? I nagle ten mu zaczyna składać świadectwo. To. Pokazuje mu, jak czytać. Gdzie? Człowiek zaczyna płakać, pokutować. Bracia, to jest niesamowite dzieło Boże. I czasami my nie widzimy, już na dzień dzisiejszy chcielibyśmy wszystko oglądać, ale tego nie widać. My to być może zobaczymy tam. Tam w niebiosach być może to zobaczymy. jak wielu była obietnica, wielu była obietnica, nie wszyscy jej doczekali. Ale doczekają. Bo obietnica, którą Pan Bóg złożył, On jest mocny dotrzymać. Ja tak jak mówię, ja wychowany byłem w rodzinie katolickiej, takiej jak standardowo, tak. Mój tata znał Boga w taki sposób, w jaki był nauczony znać Boga, w jaki sposób umiał nas do tego, jak się tak powiem, zachęcać, ja powiem teraz zachęcać, no to nam wyszło bokami, jak nas zachęcał, tak, że po prostu, no, wiecie, ja znałem wszystkie modlitwy na pamięć, tak, tam Ojcze Nasz, nie, znałem tam Zdrowaś Mario, nie, no wszystko znałem tam, no i 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych, jak to tam, oczywiście najszybciej nam to szło, jak tato wracał pijany, nie, oczywiście do domu, to jak sklękał z nami, to nam to tak szybko szło i obyśmy się tylko nie zająknęli. Także tak nam tato troszkę, no, mój tato, no, był nieszczęśliwym człowiekiem, wiecie, jak był trzeźwy, to był naprawdę, to był tato, dorany przyłóż, nas zabierał wszędzie, to nie był ten tato, ale kiedy przychodził już pijany, kiedy no, wpajał się w ten stan, to już nie ten tato, nie, to, wiecie, jako młody człowiek, po prostu, no, zbuntowałem się przeciwko temu, trochę później zawziąłem się, powiedziałem, że wezmę sprawy w swoje ręce, zacząłem się interesować sztukami walki, wiecie, tam, żeby tylko tatę pokonać, żeby tylko dać tacie wycisk, żeby nas nie bił, żeby nam, tak to wszystko spowodowało, że trafiłem do poprawczaka, później poprawczak o zaostrzonym rygorze, więzienie, pierwszy wyrok. Później mama zmarła, mamie na grobem obiecałem, że się zmienię, wiecie, jak to są obietnice, nie? Wyszedłem pół roku, byłem, nie paliłem, nie piłem, no i po pół roku czar pryns. Z powrotem wróciłem do tego samego, no bo nie było w tym Jezusa, nie było w tym mocy. I tak się tułałem, wiecie, po tych ośrodkach, po tych więzieniach, później 6 razy byłem w więzieniu. Tam nic dobrego nie wyniosłem z tego więzienia. Próbowali, wiecie, to nie jest tak, że służba więzienna to już jest tam, że oni tam karcą, biją i zabijają. Nie, to oni też się starają, mają tą swoją resocjalizację. Ja myślę tak, ja zawsze na konferencjach naszych więziennych powtarzam, bracia, siostry. Są dyrektorzy zaproszeni, ja mówię, że jedynym najlepszym punktem tej resocjalizacji jest właśnie to, że nam nie zabraniało wchodzić, jest wolność wyznania. Bo tam to jest. Póki co jeszcze, bracia, siostry, mamy wolność. I my powinniśmy tam iść. I powinniśmy głosić. Bo ktoś kiedyś przyszedł, ja byłem właśnie tam, w tym miejscu bez nadziei. I ja nie widziałem dla siebie nadziei. Ja myślałem, że to już będzie do żywotka u mnie z przerwami. Robiłem już takie rzeczy, gdzie handlowałem narkotykami. Sam byłem od nich uzależniony później. Handlowałem ludźmi w agencjach. No, działałem w grupach przestępczych. Byłem uzależniony od hazardu. Byłem człowiekiem zniszczonym, w pełni agresywnym. Nie znającym żadnej miłości. Jedyna miłość to była moja miłość, taka, wiecie, która ciągnie do siebie i to wszystko. Ale Pan Bóg to wszystko pozmieniał. Pan Bóg zmienił całe moje serce, całego mnie. Kiedy wszedł do mojego serca, kiedy rozerwał jakby to moje mięsiste serce i zaczął pokazywać mi tą swoją ofiarę na krzyżu. Wiecie, ja pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. Ja zobaczyłem Chrystusa na krzyżu. Ja zobaczyłem, że On nie winny tam za mnie umarł. Ja zobaczyłem, że takim podłym człowiekiem jest to, że wiecie, zauważyłem jedną rzecz, Pan Bóg mi pokazał, że w więzieniu, kiedy człowiek szedł siedzieć, no to brał kodeks oczywiście karny, wykonawczy i mu się tam to należy, tamto mi się należy i tak dalej. A tu mi Pan Bóg pokazał, że mi się nic nie należy. Że tak naprawdę tak wiele rzeczy złych zrobiłem, tak wiele tragedii w moim życiu było, że mi się nic nie należy w tym więzieniu, nawet nie powinienem mieć prawa oddychać. Ale to zrobił Pan Jezus, to zrobili ludzie, którzy przyszli i mi powiedzieli, słuchaj, nie musisz tak żyć. Nie musisz tak żyć, możesz zmienić swoje życie. Możesz, nie musisz być takim człowiekiem. Nie musisz tych rzeczy robić. A ja bardzo w swoim sercu chciałem się zmienić. 6 razy przecież wychodziłem z więzienia. Nie? I za każdym razem mówiłem, to już ostatni raz. To już ostatni raz. I wszystko pyskało. Bracia, siostry. Dlatego tak warto jest modlić się o to, żebyśmy te miejsca, które są tak naprawdę pozostawione i opuszczone, abyśmy w te miejsca mogli pójść, mogli tam zanieść tą dobrą nowinę o Jezusie. Być może to będzie ostatni dzień w życiu, gdzie ten człowiek to usłyszy. Być może to będzie ostatni dzień w jego życiu, pierwszy, kiedy on przeczyta, kiedy to usłyszy. Bo kto mu o tym powie? Ja wczoraj mówiłem, mama może nam powiedzieć, to jest coś dobrego, jak jest dobra, tak? Bo są różne tematy. Na pewno będzie chciała najlepiej dla swojego dziecka. Ale kiedy nie będzie wierząca, to co ona tam daje w sercu? Daje miłość. Ale tą, którą ona sama może wygenerować. ale jeśli tam nie będzie Bożej miłości, jeśli tam nie będzie Bożego przykładu. Wiecie, Słowo Boże mówi o tym, że jak jest mąż wierzący, tak, to jest i jak jest, to jest żona uświęcona i dzieci, tak? A ten nowy przekład dynamiczny fajnie mówi o tym, że w takich małżeństwach już te dzieci mają łaskę dorastania w nauce chrześcijańskiej. Ci, którzy są tam na ulicy, to są ludzie, którzy nie mieli łaski wzrastać w nauce chrześcijańskiej. W prawdziwym Bożym przykładzie nie mieli takiej szansy. I chociaż czasami są tacy, żebyśmy do nich w ogóle nie poszli. Wiecie, jak jeszcze z 15 lat temu, jak Andrzej mówił to do mnie, to może tylko podejściowy od razu z portfelem na kiju. Tak wyglądałem. Mam swoje zdjęcia. Takim człowiekiem byłem. Jakby ktoś kiedyś o Bogu powiedział, to nie wiem, co bym zrobił. Ja się śmiałem z takich ludzi. Śmiałem się z tego wszystkiego. I kończyłem zawsze w jednym miejscu. Bo kiedy Chrystus zmienił moje serce, moje patrzenie, to dziś mogę stanąć przed Wami. Dziś mam wspaniałą żonę, wspaniałą dom. Dzisiaj nawet, wiecie, dom wynajęty, nie? Bo mieliśmy swój własny dom. No to, wiecie, jak Andrzej odszedł do Pana, no to zostaje środa, czwartek i służba. Wcześniej to było tak, że Andrzej szedł w środę, tak? Ja poszedłem w czwartek. Jak ja nie mogłem po coś w pracy, to Andrzej szedł w środa, czwartek, tak? Bo miał odpowiedzialność. Ale tak byłem przygotowywany do tej służby też przez Andrzeja i przez Pana Bolana. Że w pewnym momencie, kiedy Andrzej odszedł, to pierwsze co, to moje myśli powędrowały, ja miałem kupę zleceń budowlanych. Pierwsze co, od razu wszystkie zlecenia budowlane odwołane, wszystkie. Poprzepraszałem ludzi, oczywiście za ich zgodą. Niektórym obiecałem, że może w późniejszym terminie, bo chcieli czekać, ale to było dla mnie bardzo ważne. Ja już wiedziałem, że w środę i w czwartek nie ma, to tam to trzeba iść do więzienia. Trzeba iść do tych ludzi i zwiastować Ewangelię. Myśmy z moją żoną sprzedali mieszkanie. Zostawiliśmy to wszystko po to, żeby przyjść do zboru, żeby być w Kłodzku, żeby mieć, wiecie, chociaż jakiś mały koszt, ale po to tylko, żeby mieć blisko do więzienia, żeby mieć blisko do służby, do tego, żeby tam mówić. Bo wiecie, to nie jest tylko służba środa, czwartek. Andrzej mnie nauczył jednej rzeczy. Pamiętam kiedyś taką sytuację, jak wyjeżdżał Paweł, który prowadził nas uwielbienie, to on nas prosił, jak my byliśmy, nie wyjeżdżaliśmy tak jak teraz, to on nas prosił, żebyśmy grali, nie? Czy możemy zagrać. I zawsze podchodzi do Andrzeja. Któregoś czasu Andrzej poszedł do góry, on poszedł do mnie i mówi: słuchaj, powiedz tam tego, żebyście tego Andrzejowi, żebyście nie zagrali. Ja mówię: okej, zagram. No ja poszedłem do Andrzeja, mówię: Andrzej, wiesz, będziemy mieli uwielbienie, będziemy prowadzić uwielbienie w niedzielę, bo Paweł wyjeżdża. On mówi: uwielbienie prowadzi Paweł, my będziemy grać. Wiecie, na ten pierwszy mój ten mówię, zburzyłem się. Co on mi tutaj, bo on zawsze był taki kontrowersyjny, nie? Kontrowersyjny, nie? Taki. Co myślę, co mi tu gada? Przyjechałem do domu, przemodliłem sprawę i mówię: faktycznie, pokazał mi jedną rzecz, że służba to jest służba. To nie jest usłużenie komuś, kilkakrotne czy nawet codzienne, ale służba z polecenia Bożego to jest służba 24 godziny na dobę. To jest gotowość, do której Pan Bóg powołuje każdego z nas. Czy to jest modlitwa, czy to jest twój dom, bracie, siostro, czy to są ludzie tacy jak my, do których cię Pan Bóg powołuje, a może inni ludzie. A może dzieci, tak jak moja żona poszła do dzieci. To jest służba. I to mi właśnie pokazał Pan Bóg właśnie poprzez Andrzeja, że służba to jest służba. I tego chcę się trzymać. Wspólnie razem z żoną służymy też. Bracia, siostry, wśród dzieci zabieramy, wiecie, takie dzieci z takich rodzin, wiecie, no, patologicznych, można powiedzieć. Gdzie, powiem tylko taki przykład, mamy do tej pory jednego chłopaka, który jeszcze ze 4 lata temu tak był znerwicowany, że w szkole brał ławkę i rzucał i w nauczycielkę. Tak był znerwicowany po wszystko, co się działo w domu. Po roku szkoły, pamiętam, kiedy modliliśmy się z nim, kiedy on wzrastał. Wiecie, ja czasami wracałem do domu, wiecie, ciężko z pracy wracałem zmęczony. I chciałem coś zjeść. Wiecie, jak to człowiek zmęczony po pracy. Wchodzę sobie, myślę, ale zaraz zjem, nie? Odpocznę sobie. Ale ja tam wchodzę, a tam moja żona szkółkę prowadzi. Obiad nie mam, szkółka jest. Pan Bóg mnie uczył. I tak jak zobaczyłem, weszłem i widzę te malutkie dzieci, wiecie, jeden się modli o kotka, drugi o tam psa, wiecie, no jak to te dzieci, o mamusie, o tatusie, a nie tego. Jeden się modli o zbawienie mamy, o to, żeby był spokój w domu. Kleiłem się, poszedłem do samochodu, już mi głód przeszedł. Po roku takich szkółek, wiecie, po roku działania z tymi dziećmi, bracia, siostry, ten młody człowiek jest jeden z najlepszych uczniów w klasie. Wszystko zaczyna się w dzieciństwie, bracia, siostry. siostry. Ja też w dzieciństwie zostałem pokrzywdzony, wiecie, i całe życie czułem tą krzywdę, dopóki nie wszedł Pan Jezus do mojego serca i pokazał mi, kim ja byłem. Ale to potrzeba było Pana Jezusa, żebym ja poszedł do mojego ojca, który nas bił, który robił nam krzywdę, poprosił go o przebaczenie, bo ja dojrzałem w moim sercu, dzięki Panu Bogu, że to On mi pokazał, kim ja byłem i Jemu zrobiłem różnych rzeczy. Oskarżałem moich bliskich, że do mnie listów nie piszą, że się odwrócili. Mój brat był komendantem policji w Kłodzku, od drogówki. Ja go oskarżałem, że karierę robił i tak dalej. Całe życie, wiecie, nie widziałem tylko jednego całe życie, że to ja krzywdziłem innych. Bracia i siostry, to mi Pan Bóg pokazał. To przecież ci ludzie, którzy przynieśli Ewangelię, którzy pokazali mi, kim ja dla nich byłem. I przyszedłem do mojego taty i mówię, tato, czy ty mi teraz nie płaczysz? Tato mnie przytulił i mówi, synu, teraz wiem, że będzie dobrze. I chociaż mój tato jeszcze do końca, wiecie, się kłócił z różnymi rzeczami, jak z nim rozmawiałem, to przed śmiercią dzwonił do mnie, mówi, synu, wiem, że ci, co mi to mówili, to, że to jest prawda. Rozważam w swoim sercu głęboko to wszystko. I być może, wiecie, nie przyszedł do naszego zboru, choć był kilka razy. Może, wiecie, ale to, co usłyszał, to, co było ogłoszone, powiedział kiedyś, że on wie, że Słowo Boże, mówi dobrze, że Słowo Boże jest prawdą. Ale tak został nauczony, bracia, siostry. Miał 72 lata. W katolicyzmie wychowany. I tak zmarł. Ale wierzę w to, że odszedł szczęśliwy. Że odszedł patrząc na syna, który go bił, który go poniewierał, który przynosił tak wiele krzywdy do domu. Patrząc na syna, który sobie radzi, który uczciwie pracuje, który nie krzywdzi już innych. Chwała Panu Bogu. I tam czekają tacy ludzie. Czekają tacy sami ludzie. Pokrzywdzeni, poranieni. Nie tylko sami, ale innych wkoło pokrzywdzili. Bracia, siostry. To im zaniesie. To im zaniesie tą dobrą wieść. Dziękuję Wam za to, że wspieracie, że modlicie się, że jesteście zborem żywym. Ja lubię zbory żywe, a szczególnie takie właśnie jak wasz mały zbory, gdzie się tą atmosferę Bożą czuje. I pamiętajcie, że jeżeli sami tam będziecie chcieli pójść, to nawet nie idźcie. Niech się, zobaczcie na Gedeona, zobaczcie na mężów Bożych, na Mojżesza zobaczcie. Jak on się wymawiał, jak on tam szukał, że ja nie, Panie, ja nie dam rady, ja się jąkam, to rozumiecie te wymówki. Ale to właśnie dlatego Pan Bóg was wybiera. Dlatego, że sami z siebie nie możecie nic. Że sami siebie nie dacie rady. Dlatego Pan Bóg was posyła. Dlaczego? Bo on chce sobie tam chwałę odebrać. Nie my chwałę, ale on. Dlatego dziękuję wam za tę modlitwę. Dziękuję wam za też braci, którzy po prostu chodzą w te miejsca. Którzy poświęcają swój trud, pieniądze, czas, bo to wszystko kosztuje. Ale oni nie patrzą na to. Tak jak my. Z własnych pieniędzy, wiecie, przyjeżdżamy. Z własnych pieniędzy kupujemy to wszystko. Staramy się, żeby to jakoś... Czasami zbór pomoże, bo nas zbór, ja akurat mam kochany zbór, że oni tam rzucą pieniądze. Nie, bo to jest wspólne dzieło, wiecie, bracia, siostry. Oni nas pobłogosławią. Do dzisiaj się modlą, tam wołają za nami. Już na modlitewnych we wtorki na kolana żeśmy się modlili. Odkąd tylko mówię, zbór walczy i modli się, bo to jest zbór, bracia, siostry. Bo my bez was, bez waszej modlitwy, bez Jezusa nie mamy po co tam pójść. To jest wspólne dzieło, bracia, siostry. Do tego jesteśmy powołani, jesteśmy kapłanami Boga żywego. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. To nie ksiądz w kościele, choć on sobie zabrał te tytuły. To nie osoba, która tu staje, czy pastor, czy starszy, czy wyznaczony jest kapłanem. Każdy z nas jest kapłanem Boga żywego, powołanym do roznoszenia cnót Jego, bracia, siostry. Kto im zaniesie dobrą wieść? Jak nie ty. Jesteś powołany w swojej pracy, w swoim domu, w swoim życiu do tego, żeby pójść i powiedzieć i zaświadczyć. Przede wszystkim swoim życiem. I wtedy będziemy oglądać zmiany. Wtedy będziemy oglądać Boże cuda. Siedząc w kościele oglądniemy Boże cuda na miarę tego, gdzie jesteśmy. Ale jeśli chcemy naprawdę wielkie cuda oglądać, wyjdźmy tam, do tych ludzi. To jest piękne dzieło. Ja nie lubię stawać na kazalnicy. To nie jest... Pan Bóg wyposaża i nauczycieli, i pastorów. Po to ich stawia. Powołał nas, żebyśmy przynieśli, tak się nie naśmiałem. My jesteśmy powołani przynieść niedźwiedzia do zboru, a pastor jest powołany, żeby z niedźwiedzia zrobić łowieczkę. Amen? Amen! Pastor musi karmić Bożym pokarmem i dalej prowadzić tę łowieczkę. Żeby z tego niedźwiedzia była łowieczka. A my, którzy byliśmy w tym środowisku, my, którzy zostaliśmy z tam łaski, nie robimy, zostaliśmy wyrwani, idziemy w to środowisko na ten dół. My tam próbujemy z tymi ludźmi rozmawiać, tam głosić, przyprowadzać ich tu, żeby dalsze dzieło się mogło tworzyć. A do tego jest powołany cały zbór. Ja czasami się zastanawiam, bo wiecie, łatwo, to jest łatwo wyjść tam. Może ja tak tylko trywializuję, że łatwo, ale łatwo jest pójść powiedzieć komuś. Ale bracia, siostry, musimy się zastanowić, co dalej z tymi osobami. Czy my jako zbór mamy miłość? Czy my jako Kościół Boży, cały, ja nie mówię o waszym, cały Kościół Boży, czy my mamy miłość? Czy my mamy cierpliwość? Czy my mamy dary Ducha Świętego? Czy jesteśmy gotowi przyjąć tych ludzi? Przyjąć ten trud tych ludzi? Czy my jesteśmy gotowi wyłożyć swoje pieniądze czasami? Swój czas poświęcić? Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi? Jest taki obraz, kiedy Pan Jezus wygania demony i posyła je w świnie. I Pan Bóg kiedyś pokazał poprzez to słowo, co tam się stało. Ci ludzie powiedzieli, idź stąd, do ciebie tu nie chcemy. Dlaczego? Bo mieli dużo świn. Bo oni widzieli, co się stało. Widzieli wielki cud. Widzieli wielkie wydarzenie. Ale też zobaczyli, ile to kosztuje. I przestraszyli się i powiedzieli, o nie, nie, my nie chcemy poświęcić naszych świn. I również w ten sposób. To jest wspólne dzieło, za które, kiedy Pan przyjdzie, każdemu odda. Jest napisane też w Ewangelii o tym, że będzie ten dzień sądu. Pan przyjdzie i każdemu odda. Jest też w Słowie Bożym napisane w liście Jakuba. To jest list Jakuba, 4:17. To są takie piękne słowa, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, bracia, siostry, że nikogo żeśmy nie skrzywdzili, nie oszukali, nie okradli, nie siedzieliśmy w więzieniu, nie robimy nikomu przykrości, to my nie grzeszymy. Ale Słowo Boże mówi jeszcze coś innego. Bracia, siostry, do nas wszystkich, do mnie pierwszego. Jakuba 4:17. Pamiętajcie, jeśli kto może dobrze czynić, lecz nie czyni, co robi? Grzeszy. Jeśli, bracie, siostro, jesteś dzisiaj w stanie dobrze czynić, a nie czynisz, to bracie, siostro, grzeszysz. Dlatego jesteśmy powołani do tego dzieła wszyscy. Jeśli widzimy, że gdzieś Pan Bóg nas posyła, czy to w pracy. Cała przypowieść o siewcy jest pierwszy wstęp tam napisany w Ewangelii Marka, 4:3. Tam jest napisane tak. Posłuchajcie mnie. Pewien siewca udał się na pole, by dokonać co? Zasiewki. Musi być siewca. Musi być ktoś, kto pójdzie i zasieje. Kto pójdzie tak jak na roli. Żeby coś wyrosło, to samo tam, chyba że chwast. Chwastu się nie trzeba prosić, on wyrosną. I chwasty rosną. Kiedy tam nie ma siewcy, kiedy tam nie ma Bożego zasiewu, to tam będą rosły chwasty. Ale jest powiedziane też w pewnej przypowieści, że tam też będzie zasiane Boże Słowo. I one będzie rosło z chwastami. I my nie mamy tam oceniać, wyrywać i tak dalej. Nie, Pan Jezus mówi w pewnej przypowieści, co powiedział? Zostawcie, niech to rośnie. Na dzień żniwa. To On będzie to wszystko wypalał. To będzie oczyszczał. A my mamy siać, nie oceniać. To jest piękna rzecz. Czasami czekamy mnóstwo czasu, żeby się jakaś osoba, wiecie, przez tą całą służbę Andrzeja, 30 ponad 7 lat służby w więzieniu. Naprawdę policzyłby na dwóch dłoniach osoby, które naprawdę szczerze wytrwały, które naprawdę szczerze poszły za Bogiem. Ale dla tych 10 osób, bracia, siostry, jest warto, bo cały diabeł się raduje za jednego. Za każdego z was, bo każdemu z nas została darowana łaska. Bo Pan Jezus, jest napisane w liście do Efezjan w 1 rozdziale, to są tak piękne słowa. Wysławiajmy Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swym Synu udzielił nam wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. On bowiem jeszcze przed założeniem świata, zobaczcie, On, Bóg, jeszcze nie założył świata, jeszcze nic tutaj nie zrobił na tej ziemi, nie stworzył tego wszystkiego, w głębinach swojej ofiarnej miłości postanowił, że w Jego oczach człowiek będzie mógł zostać uznany za świętego i nieskalanego tylko w Chrystusie. I co tam dalej jest napisane? A zaplanował to w ten sposób, byśmy w Jezusie Chrystusie stali się zdolni do objęcia dziedzictwa i abyśmy sławili wspaniałość i Jego łaskawość którą tak szczodrze nas obdarował w umiłowanym. W nim bowiem, a ściślej rzecz ujmując, mocą Jego krwi dokonał naszego odkupienia. Dzisiaj mieliśmy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To w Jego krwi możemy się oczyszczać. To tylko przez Niego możemy być święci. To On już zaplanował, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz. On go nie stworzył, ja wczoraj mówiłem, jako robota. Gdyby dał nam wolną wolę, bo gdyby było tak, że On by chciał tylko, żebyśmy byli dobrzy, to by zlikwidował w nas te wszystkie złe rzeczy. Ale On dał nam wolną wolę, bracia, siostry, do tego, byśmy z wolnej woli Go pokochali, z wolnej woli poszli za Nim. To jest wspaniałość, to jest wspaniałe rzeczy. Dlatego On dał swojego Syna, On to przewidział, co my zrobimy. To już był plan Boży od założenia. I kiedy my uchwycimy się Chrystusa, kiedy ja to zrozumiałem, kiedy uchwyciłem się, dziś mogę stać między wami, bracia, siostry. Dziś mogę być waszym bratem i siostrą. Jeszcze bratem i moja żona może siostrą. To nie jest wspaniałe? Kiedyś byście nas zobaczyli, mnie i moją żonę, to byście nas omijali szerokim łukiem. A dziś możemy być tutaj. Razem z Darkiem, który był bezdomny, który dzisiaj, może jeszcze później będzie dzielił się świadectwem. Też kiedyś ktoś jemu przyszedł i czynił dobrą nowinę. To był człowiek trwale bezdomny. Stoczył się już tak, że ludzie już go omijali szerokim łukiem, on się taki brudny papier nieraz leży, to tak się go tak, nie, omija. Albo jakiś zapach jest, to najlepiej tylko nosem obracamy i tak dalej. Tak robią ludzie. Ale był ktoś, kto się pochylił, był ktoś, kto podał pomocną dłoń. I dziś on może stać tutaj przed wami. Mało tego, dziś on w mieście, w którym leżał, gdzieś może na chodniku, dzisiaj burmistrz tego miasta leci do niego z ręką, ponieważ jest, działa z ludźmi, oczyszcza to miasto, działa z ludźmi, którym kiedyś on był. On dzisiaj zatrudnia tych ludzi, daje im pracę, ale przede wszystkim głosi im zbawienie, głosi im Chrystusa. Bracia, siostry, bo Chrystus go, nikt inny jak Chrystus go uratował i mnie. Dlatego dziękuję wam, Boży Kościele, dziękuję wam za to, że mogę dziś tu być. I to tylko z łaski Bożej, ja tu dzisiaj stoję na tym miejscu. Dlatego myślę, że warto sobie wziąć do serca to, te słowa nadziei, które Pan Bóg dał dla każdego z nas. I takie porównanie może powiem, wiecie, czasami ktoś mówi, wiesz, ja nie jestem alkoholikiem, nie? Ja tam sobie w barku mam, wiesz, tam wino, nie? I od czasu do czasu machnę, nie? Po pracy zmęczony się robię. Ja to nie jestem jak ci tacy tam pod płotem, nie? Tam leżą już tylko te jabłek leją, albo te naturalne. Niczym się nie różnimy. Niczym się nie różnimy. I my niczym się nie różnimy od tamtych ludzi na ulicy. Niczym, bracia, siostry. Myśmy także dostali łaskę. Nam też Pan Bóg pokazał łaskę zbawienia. Dlatego musimy to zrobić. Musimy tam pójść. I was Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, że mogę sam się na tym miejscu. I dziękuję wam, jako zborowi, za to, że dokładacie starań, że wspieracie, że się modlicie. Bo być może z tamtej ulicy kiedyś ktoś wstanie i wam podziękuje. Bo wiesz, że się do niczego nie nadawało. Bo że nawet dzieci go skreślił. Dziś może stanąć przed wami, złożyć świadectwo na ulicę. I tak będzie. Była taka piękna pieśń. Wierzyć mnie Boże ludź. Czy my jeszcze wierzymy? Bracia, siostry, czy my wierzymy? To takie pytanie na dzień dzisiejszy. Czy my żeśmy tylko uwierzyli i już na tym żeśmy zostali, spoczęli? Czy my nadal wierzymy? Czy nasza wiara jest rozpalana? Czy my wierzymy, że kiedy tam wychodzimy, to tam się będą działy cuda? Czy my wierzymy? Jeśli my pójdziemy, wiecie, ja w starym życiu pamiętam, bo byłem salto do tyłu, takie kik, i pamiętam, że za każdym razem mi wychodziło. Ale jak tylko pomyślałem, że tak miałem chwilę zwątpienia, że mi nie wyjdzie, to mi nie wychodziło. I głową uderzałem w tyłu. I tak właśnie jest też z wierzącymi. Jeśli my tam będziemy szli z przymusu, bo tam się może nic nie wydarzy, tam się nic nie wydarzy. Bracia, siostry, Pan Jezus nas powołuje do społeczności z nimi i do wiary. Bo przez wiarę można tylko podobać się Bogu. Przez wiarę postępował Abraham i mężowie Boży. Przez wiarę, tylko przez wiarę. Dlatego z tym słowem nas zostawiam. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Chwała Panu Bogu. Amen.